Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj, jak zawsze, ze mną nagrywa...
Jerzyński Rafał. Witam.
Rafał. Cóż, jakby to powiedzieć? No dzień bez takiego zdarzenia, że połowa spółek jest z WIG-u 20 za swoich rocznych bądź historycznych minimach dniem straconym. Wczoraj mieliśmy raptem jeden dzień, gdzie wydawało się, że no... Będziemy bronić dzisiaj znowu mamy, tutaj widziałem po różnych mediach społecznościowych krążyły dowcipy, że już jesteśmy na poziomie Konstytucji 3 maja i rozbiorów Polski, obyśmy nie zobaczyli bitwy pod Grunwaldem, ewentualnie bitwy pod Cedynią.
I chrzest Polski dalej?
Tak, i chrzest Polski i w tej
Mieszko,
granicach.
A Mieszko, a później Biblię?
Nie, potem się już nie cofajmy, bo to już strach myśleć.
Dobrze, że chyba ujemnych nie można mieć wartości.
Nie można, czyli po prostu te minimalne poziomy z 2009 roku, to są 1300 punktów, tam bodajże że intraday było 1200 kilkadziesiąt. Nie pamiętam teraz dokładnie, bo to było już dawno. No i to było minimum, tak? Więc to troszkę nam jeszcze brakuje. Jak to Rafał będzie? Będziemy jeszcze spadali? Coś, powiedz teraz, jak prawdziwy analityk. Będziemy spadali, czy już odbijamy się?
No tak. Jak prawdziwy analityk powiem, że albo będzie spadało, albo będzie rosło, bo jeszcze trend boczny potencjalnie wchodzi.
Ale jak Kazimierz tak już... Górski byłby z ciebie dumny po takiej wypowiedzi.
Są dwie bramki, które posiadają na bramce misia i niedźwiedzia. Mhm. I byka. Przepraszam, tak? Misia i niedźwiedzia, tak. Tylko, że ten miś może być faktycznie misiem malutkim albo takim niedźwiedziem polarnym, jak tutaj prezydent Rosji zazwyczaj w tych memach internetowych.
Tak, ujeżdżający niedźwiedzia, to jest fajnie.
Ale to fakt, że jak patrzymy na te spadki, które są, no to jak dla mnie to już... Powoli jest to panika. To nie jest taka panika, że jednego dnia spada 15-20%, tylko to pojedyncze dni, te świeczki, jak się zsumuje je w 10, 15, 20 dni, to faktycznie ten sumaryczny wynik jest słaby i to faktycznie jest duży niedźwiedź.
No ja już bym to nazwał powoli takim pełzającym krachem. Znaczy do takiego już prawdziwego przesilenia przydałaby się taka jedna sesja, żeby wszystko zjechało 10%. No to mielibyśmy już taki moment paniki, to już bym już wtedy bardziej pewnie mówił o tym, że to już jest koniec. No, ale w chwili obecnej, jak to wszystko tak codziennie, tu 2%, tam 4%, tam 5%, no to zaczyna mnie to bardzo niepokoić. Powiedzmy, co się złożyło na to wszystko? No i złożyła się przede wszystkim ta nieszczęsna energetyka, tak? Która cały czas jest dołowana.
To jest tak naprawdę... pochodne. Znaczy inaczej. Skąd się bierze struktura spadków? No spadków przede wszystkim spółek z udziałem większościowym Skarbu Państwa plus banki, czyli pochodna obciążeń planowanych na cały sektor bankowy. I a że te spółki po prostu mają największy udział zarówno czy w WIG-u 20, czy w innych indeksach, no to dlatego te wszystkie indeksy ciągną. Jak się z kolei spojrzy na te małe, średnie spółki, to tam takiej paniki nie ma. Tam mocniejsze, jakieś wyraźniejsze spadki to dopiero miały miejsce tydzień, dwa tygodnie temu. Tak?
Ale też już jakby ale te spółki zaczynają się oswajać ze spadkami. To też jakby nie trzymają tego i te małe, średnie spółki też coraz gorzej wyglądają. Tak? No więc no tak, energetyka no to jest sprawa jasna, tak? Rozpoczęła się karuzela prezesów. Zdaje się, tak jak patrzę, przeglądam rynek, sięgam, chyba już nie ostał się żaden prezes spółki energetycznej.
Albo są nowi, albo są pełniący obowiązków, albo trwają konkursy na nowych prezesów i innych członków zarządu.
Tak jest, tak? No generalnie już jakby z tych spółek, które ostali się jeszcze starzy prezesi, to już jest mało, tak? PZU nie ma prezesa.
KGHM.
Ostał się KGHM?
KGHM się ostał, Orlen, no ale już są
tam wszystkie,
odpowiednie...
Tak, plotki mówią. Wszystkie
plotki?
Azoty Tarnów.
Ja Azoty Tarnów.
To tak. Są takie trzy spółki, które widzę na horyzoncie, które się jeszcze ostały, no ale to też może kolejne przysłowie można tutaj, powiedzonko można uknąć. Dzień bez dymisji jakiegoś członka zarządu dniem straconym, bo to wszystko dzisiaj PGNiG-e, tak jak to nagrywamy w piątek, jesteśmy na giełdzie, dzisiaj odwołano prezesa PGNiG-e.
No właśnie, bo nagrywamy w piątek, a publikacja najprawdopodobniej będzie w połowie przyszłego tygodnia, to też nie wiemy, jakie będą poziomy,
którzy, tak? Tak, którzy ci prezesi, o których mówimy, je się ostaną, to wszystko może być, tak? Wiesz co, to też może być tak, że PiS przyjął taką strategię, wymienić wszystkich natychmiast, zrobić szok na rynku, wiesz, wszyscy popłoch wywołać, a później jak w Gwiezdnych Wojnach, a potem będzie spokój. Tak? To i nie, tak. To jest inna stanie tak.
Od razu mi się teraz przypomina taka zasada, którą czasami widać w wielu spółkach, że jak przychodzi nowy prezes i przychodzi do publikacji pierwszy raport finansowy, to zazwyczaj robi bardzo duże odpisy, żeby w następnych pokazywać...
No, ale to wiesz, Rafał, to jest złota zasada, jak przychodzi nowy prezes, wszystkie trupy z szafy natychmiast, tak?
Na starego.
Bo to jeszcze stary prezes tak zrobił, że później kolejne wyniki, jak będą no mniej, będzie trochę lepsze, no to już jest moja zasługa, tak? Powiem tak, jakby zostałbym prezesem dużej spółki, też bym tak zrobił. robił, tak? Dobrze, to a ta energetyka, no to oczywiście jest pochodna tego, co mówiliśmy ostatnio, tak? Czyli tego, że energetyka ma być bardzo mocno zaangażowana w ratowanie górnictwa w Polsce, no ale są duże spadki na PZU. To jest troszkę zaskoczenie i to jest rzecz, której się nie spodziewaliśmy.
No to jest akurat pochodna oczywiście tego, że ten podatek od aktywów ma również dotyczyć zakładów ubezpieczeniowych. I ja pamiętam, jak w ten dzień, kiedy to w Sejmie zostało wypowiedziane, oczywiście PZU od razu tego, w tym samym momencie minus 4, minus 5%. My tam od razu szybki newsroom napisaliśmy cios w PZU, uwaga, bo BESZ będzie też objęty podatkiem, ale praktycznie od tego momentu w każdy dzień to jest kolejne po kilka procent na PZU i tak naprawdę mieliśmy poziomy 38, 39, 40 po splicie akcji 1 do 10. Teraz mamy poziomy 32.
Zaraz się okaże, że PZU niepotrzebnie split robiło. Nie, bo to jest takie troszkę zabawne, tak, bo podatek, który no, całe pół roku był nazywany podatkiem bankowym, tak to PiS zapowiadał w kampanii wyborczej, nagle okazało się, że to nie jest podatek bankowy, tylko jest podatkiem od instytucji finansowych i ma zostać nim objęte również, tak powiedziałeś, zakłady ubezpieczeniowe, za wyjątkiem małych podmiotów, czyli takich z kapitalizacją do 4 miliardów złotych. Kogo oszczędzono w ten sposób? Skoki. Złote no, dziecko PiSu, tak?
To jest, tutaj. Ale to, co powiedziałeś na początku teraz tej wypowiedzi, to jest to, to jest bardzo dobry przykład, jaka niepewność może być wśród inwestorów, tych dużych, zagranicznych i tak dalej. Jeżeli oni są tak mocno zaskakiwani nadal, bo przed wyborami byli, nawet po wyborach teraz nadal są zaskakiwani, to po co być na tym rynku? To jest dla nich za duże ryzyko.
Ale oczywiście, wiesz co, ja byłem przekonany, że tak jak, który, nie wiem, którego były wybory, 20, którego chyba 5 października, nie pamiętam dokładnie, były wybory, że dzień po będzie święty spokój.
A tak nie jest.
Wszystko, co mogliśmy obiecać społeczeństwu, co już obiecaliśmy. Żadnych więcej kłamstw nie będzie, bo już nic takiego nie będzie. Okazuje się, że im dalej, tym gorzej, tak?
Ja nie wiem, czy to jest wynik tego, że nowy rząd może nie czuje rynku, tak?
To ewidentnie nie czuje rynku. Także to też takie pojawiały się tytuły. Gdzie jest minister Morawiecki?
Który w domyśle miał ten rynek uspokajać.
Tak, miałbyś tym rynkowym, tak jest. Miałby tam były prezes BZWK, miał takim rynkowym autorytetem. Spokój między tych ministrów, troszeczkę tych odlatujących, tak? Wiemy, o których mowa. A tymczasem go nie ma, tak? Nie wiadomo, gdzie jest. Nie pokazuje się w mediach, nie uspokaja rynku, nic nie mówi i tak naprawdę ta jego rola taka tonująca została bardzo, bardzo mocno ograniczona.
No i to prawdopodobnie, no i to widać po rynku i to tak mocno. Kto traci? No wszyscy.
Tak. Ale wiesz co, to też jest przyczyna, moim zdaniem, tego, że złotówka zachowuje się tak, jak się zachowuje, tak? Że dolar drogo, euro drogo, bo kto wychodzi z rynku?
No, zagranica zmienia pieniążki, później złotówki ze sprzedanych aktywów na swoją rodzimą walutę, na euro, na dolara i to po prostu powoduje to, że złotówka się osłabia. To jest pierwsza rzecz, tak? A druga rzecz to są właśnie te potencjalne ryzyka. Wcześniej była zawsze na arenie takiej międzynarodowej Polska była wymieniana jako taka, no w miarę, znaczy nie w miarę, nawet spokojna pod względem politycznym. Tak? Nie było tutaj takich Węgry, Turcja, Ukraina tak. I tak dalej, a Polska była za spokoju.
U nas się nic nie nacjonalizuje, konstytucji się przestrzega. Tymczasem okazało się, case Offe pokazał, że się nacjonalizuje, tak? Ale to jeszcze za starej władzy. Tak, że kolejna sprawa, mogą się wydarzać case'y, przypadki Enea Bogdanka, wiesz, wypowiedzenia umowy po czym wezwanie, gdzie cały świat zagraniczny powiedział, no to u was jest, to Władimir Putin byłby z was dumny za takie numery, prawda? A teraz cała historia z Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie Beata Kempa, no nie wiem, stwierdziła, że to, co mówi Trybunał Konstytucyjny, to są zalecenia, że nie musi go słuchać. Aha. De facto mówiąc, że to zapisy Konstytucji są de facto zaleceniami. No, zobaczymy, co PiS teraz powie, że Konstytucja może w całości jest zaleceniami, których tylko trzeba wziąć pod uwagę, nie trzeba tego przestrzegać.
Czyli dzieje się, wszystko jest możliwe od października.
No tak, i to bardzo.
I właśnie dlatego wielu inwestorów się wycofuje, bo woli po prostu pieniążki przenieść do innych spokojnych parkietów, do innych krajów. Tak. I pytanie, na jakim po prostu jesteśmy etapie, tak? Czy to jest dopiero koniec? Czy początek?
Rafał, wiesz co, jeżeli chodzi o WIG20, to tak jak mówiłem, ja głosuję tutaj w naszym prywatnym komitecie inwestycyjnym za jeszcze jakimś takim mocnym spadkiem, niech jeszcze 10% w jednej sesji będzie, żebyśmy mogli mówić o jakimś tam odbiciu. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić na sekundkę do jeszcze czynników tych powodujących spadki. Energetyka to był jakby jeden temat, tak? PZU, no to jest też jeden temat, ale wynika z tego podatku bankowego, który okazał się podatkiem troszkę szerszym niż tylko bankowym.
To PZU za mało wcześniej spadało.
Tak, widać, że za mało, ale jest też, no, jeszcze banki, bo wiem, że powychodziła cała masa rekomendacji. Ja pamiętam jakąś rekomendację Bosia sprzed kilku miesięcy, co mnie zaszokowało i nie wierzyłem. Sprzedaj dla wszystkich banków. Wszystko hurtem sprzedaj.
No i się udało.
No, trafili elegancko. A jak wiem, że chyba wyszły teraz nowe rekomendacje i Bosia, i też innych domów maklerskich. Jak one wyglądają?
No właśnie to tak wygląda, że już tutaj te zdania są mocno podzielone. Część domów maklerskich mówi, że te wyceny banku już na tyle spadły, że tutaj już się pojawia coraz więcej rekomendacji kupuj, że te wszystkie czynniki, ale podatek bankowy i ewentualne zagrożenie tych kredytów frankowych powoli już jest wycenione w cenach, a z kolei niektóre domy maklerskie dalej rekomendują sprzedaj, tak naprawdę większość banków, bądź prawie wszystkie.
A Boś? Więc,
no właśnie tutaj...
Boś sprzedaj wszystko,
Boś,
tak?
Boś jest tutaj dalej konsekwentny. Tym niedźwiedziem i to tym dużym.
Czyli jeszcze, no wiesz co, tak naprawdę, no jako cennik, skoro rozmawialiśmy, że ten podatek bankowy to jest zabranie branży 1/3 zysków i sprowadzenie wyników finansowych niektórych banków na minus. No to ma to ogromne znaczenie. No dobra, wiesz co, no to okej, to też jest element jakby tej niepewności, tego, że inwestorzy zachodni, jak to widzą, to wychodzą. No i taką już naprawdę egzemplifikacją, taką ogromną brakiem zaufania, wiem, wspominaliśmy przed nagraniem, to jest spadek, znaczy to jest wzrost rentowności naszych obligacji powyżej magicznej bariery 3%.
Tak, o co tutaj chodzi? Bo tutaj wielu inwestorów, tych mniej zaawansowanych, którzy nie śledzą dokładnie innych rodzajów instrumentów, to może o tym nie wiedzieć, ale 10-letnie obligacje państwowe, czy to polskie, czy to innych krajów, są wyznacznikiem takim kwoty wolnej od ryzyka, w wielu modelach używane są tutaj te poziomy rentowności i tutaj widzimy na wykresie przede wszystkim, że jest mocne wybicie bardzo ważnych trendów spadkowych.
Tak, gdybyśmy patrzyli na to takie góry w perspektywie wieloletniej, to to oprocentowanie tych 10-latek tak powolutku sobie spadało, tak. spadało. I to oznacza, że to był ten wzrost zaufania do polskiej
Dokładnie
gospodarki.
Tak.
To jest oznacza, że rząd polski może na coraz mniejszym procencie mógł pożyczać pieniądze za granicą.
Mniej za to płacił również
tak,
odsetek.
Tak, mniej za to płacił.
Przede wszystkim odsetki są kilkadziesiąt miliardów złotych, tak?
Tak jest.
W tym momencie rentowności idą do góry.
Malało, aż do teraz.
Aż do teraz, ale o co tutaj chodzi? Najważniejsze jest to, że nastąpił wystrzał tych rentowności do góry, zostały przebite ważne poziomy. Jeśli nałożymy na to osłabienie wartości złotówki, przede wszystkim do euro, no bo to jest ta dla nas najważniejsza para walutowa, o franko-dolarze już nie mówię, bo one jeszcze dużo wcześniej zaczęły rosnąć i do tego dołożymy spadający WIG20, no to już pokazuje, że tutaj jest, no po prostu inwestorzy zagraniczni opuszczają nasz kraj. Tylko pytanie znowu, czy to jest dopiero początek i jaki to jest stadium?
Rafał, i teraz jeszcze zadam tobie pytanie zawodowemu analitykowi. Zawsze jest tak, że na wszystkich panelach dyskusyjnych, nieważne na jakim ogólnym poziomie by się toczyła, zawsze pada pytanie na końcu. Ile będzie WIG20? I to już jest dokładnie wskazane na nim konkretnej daty. Jak byś to mniej więcej widział w perspektywie 2-3 miesięcy?
2-3, czy nawet 6 miesięcy, to ja tutaj jestem zdecydowanym niedźwiedziem. Przede wszystkim chodzi o...
Ile?
No to jeszcze widzę możliwość nawet na WIG20, bo to jest dla mnie ten wyznacznik, bo to jest to obciążenie polityczne w cudzysłowie. To jeszcze tutaj daje sobie szansę nawet na rzędu kilkunastu procent. Nie ma na razie żadnych oznak, żeby te czynniki ryzyka zniknęły. Jak nie znikną, to będzie ta duża niepewność.
Politycy musieli się opamiętać.
Mateusz
Morawiecki musi wyjść ze swojej jaskini i pokazać, halo, jestem.
Ale to nie wystarczy już teraz, że on wyjdzie i zacznie coś uspokajać, bo to cała postawa rządu i ich decyzje przede wszystkim muszą być, że tak powiem,
Diametralnie.
Diametralne.
Diametralne, tak. No ja to nie ukrywam, że ja też jeszcze takie zdrowe 150 punktów na WIG-u 20 w dół też jeszcze widzę.
Ale ja się bardziej boję o złotówkę i to właśnie, i o to najważniejsze ryzyko według mnie, które może wystąpić, czyli właśnie o te rentowności obligacji, które później mogą się przełożyć na wzrost wydatków koszty obsługi długu, co znowu nam może zwiększyć deficyt budżetowy, a to znowu będzie lawina.
A nie ma miejsca na...
No nie ma.
Nie ma, bo trzeba płacić 500 zł na każde dziecko, więc nie ma miejsca na dodatkowe
czyli
wydatki.
To już zwiększa mocno deficyt i dziurę budżetową, a za chwilę może nastąpić czynnik zwiększający poprzez właśnie obsługę długu. I wtedy co zrobimy? No to znowu wejdziemy w procedurę nadmiernego deficytu. To może znowu się dalej odbić na złotówce.
A to nie możemy wejść w tą procedurę, bo są ograniczenia konstytucyjne. Choć jak widać...
Nie, już po OFE już
hula i dusza piekła nie ma.
Konstytucyjne już nie ma chyba, tak?
Możemy nie zwracać na to specjalnej uwagi. Najwyżej się weźmie te zapisy konstytucyjne jako wskazówki, a nie obowiązujące prawo i wszystko będzie dobrze.
No to nie. To ja jednak wolę żyć w państwie prawa, a nie troszeczkę w takiej półanarchii, więc nie życzę tego.
Dobrze. Żeby nie było tak pesymistycznie, to powtórzę to, co mówiliśmy poprzednio, że jak już wszyscy wierzą, że będzie masakra, to tak naprawdę tej masakry nie będzie i będzie wbrew pozorom będzie dobrze.
Tego życzę.
I tutaj chciałem zacytować pana prezesa Dadeło, który był rok temu gościem na konferencji Profesjonalny Inwestor. On mówił tak, że jak spada, to on się cieszy. Jak rośnie, też się cieszy. Jak rośnie, bo się cieszy, bo jego wycena jego spółek rośnie. A jak spada, to się cieszy, bo może kupować. Także to wiesz, wszystko jest kwestią nastawienia w głowie. Trzeba zawsze sobie znaleźć jakiś optymistyczny punkt zaczepienia, inaczej człowiek
by trzeba zdariował. Pamiętać, że można grać również na krótko, zarabiać na spadkach, co również w portfelu CIO ostatnio
właśnie,
pokazaliśmy.
Zarobiliśmy na szorcie na PKO BP, tak?
Tak, udało się. W ciągu miesiąca zarobiliśmy 8,9% dokładnie, ale używając dźwigni finansowej to zupełnie jeszcze fajniejsze te procenty.
No to też jest miło w dzisiejszych czasach powiedzieć komuś, że zarobiliśmy na inwestycjach w banki. Tak możemy mówić, na dużym poziomie wynosi, nie mówiąc o co chodzi, tak?
No ale straciliśmy na innych akcjach, więc tutaj nawet się to nie bilansuje jeszcze, także jest tak dobrze i tak źle.
No, tak to bywa, tak? Tak to bywa. Takie życie inwestora, trzeba umieć sobie znajdować jakieś pozytywy w tym wszystkim. Dobrze, Rafał, to wszystko z rzeczy optymistycznych, za sekundę święta i za sekundkę premiera Nowych Gwiezdnych Wojen. No to tego się należy trzymać, także...
Bo Wiedźmin już jest.
Tak, Wiedźmin już jest. Także łącząc te dwie sprawy, chcieliśmy wam, drodzy słuchacze i drodzy widzowie, życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt, a to żeby trochę było trochę z akcentem z Gwiezdnych Wojen i z inwestowaniem, to niech trend będzie z wami.
Tak, wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.